Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dzisiaj powiemy, jak zadbać o serce, ale też o sposobach leczenia, gdy już jest ono chore, bo lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku jako pierwsi w Polsce stosują nową metodę operacji serca i o niej powiemy. W studiu naszymi gośćmi są kierownik Kliniki Kardiochirurgii profesor Tomasz Hirnle i witam pracujący państwa w klinice pochodzący z Mińska dr Uladzimir Andruszczuk. Dzień dobry.
Witam.
W panu w klinice pacjenci z kardiomiopatią przerostową mogą przejść operację, która w walce z tą chorobą jest w 100% skuteczna. W Polsce nie było dotąd skutecznego leczenia tej choroby. Wy jako pierwsi w Polsce skutecznie z nią walczycie. Operację taką przeszedł między innymi 53-letni pan Krzysztof Suwałk.
Każda czynność, czy wniesienie zakupów na pierwsze piętro, czy skoszenie trawy na działce, odgranienie śniegu, było to dla mnie równoznaczne z wyzwaniem przepchania wagonu kolejowego. Były zawroty głowy. 2 lata temu zachorowałem na raka nerki. Przed operacją raka nerki zaaplikowana dla mnie dość duża dawka sterydów. Sterydy prawdopodobnie mogą odpalić, uruchomić tą część choroby, która właśnie potem skutkuje przerostem w sercu. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień słabłem. Brakowało mi nawet tchu, żeby przejść 50 metrów i musiałem siadać, żeby odpocząć.
No z racji tego, że jestem kierowcą zawodowym, dało dla mnie do myślenia, że tą operację trzeba jednak zrobić, jeżeli mam zamiar zostać w zawodzie. W tej chwili po operacji minęło parę dni, ale ja już spokojnie mogę przejść po korytarzu bez zadyszki.
Czuję, że każdego dnia więcej sił jest.
Zanim powiemy o waszym sposobie leczenia kardiomiopatii przerostowej, powiedzmy coś o przyczynach tej choroby. Czy można zapobiec zachorowaniu?
Kardiomiopatia przerostowa jest chorobą spowodowaną schorzeniami genetycznymi i niestety nie mamy jak na razie wiedzy, w jaki sposób tego typu chorobom zapobiegać. W związku z tym nie mamy takiej możliwości. Możemy natomiast reagować, jak powstanie. I oczywiście możemy częściowo modyfikować tryb życia tych pacjentów, aby nie dochodziło do potencjalizacji objawów i przerostu z innych przyczyn, takich po prostu regulacyjnych.
A dlaczego często dotyka ona osób młodych, sportowców?
Dotyka chorych w każdym wieku, niejako od urodzenia. Trzeba jakby odróżnić dwa problemy. Co innego jest serce sportowca, gdzie te przerosty są spowodowane mechanizmami adaptacyjnymi, a czym innym jest kardiomiopatia przerostowa, no, która przede wszystkim...
A diagnoza może być taka sama, sportowiec?
Z początku jest to bardzo, może być bardzo podobne, bardzo trudne. I może się jedno na drugie nakładać. To znaczy ktoś z kardiomiopatią może uprawiać sport początkowo z doskonałym rezultatem.
Bo to nie jest tak, że sport może wpłynąć na spotęgowanie tej choroby.
Może. W pewnym sensie może, aczkolwiek podłożem jest jednak ta choroba, a nie sport. Generalnie sport jest pozytywny i serce sportowca, można powiedzieć, że starzeje się w lepszym stylu niż serce zwykłego pacjenta. Także sport nie szkodzi.
Słyszeliśmy wypowiedź waszego pacjenta, pana Krzysztofa, który nasilenie objawów choroby wiąże ze sterydami. Czy faktycznie mogą mieć one wpływ na rozwój choroby?
Nie, to choroba dziedziczona i co ja mogę powiedzieć, że sterydy mogą mieć wpływ na podwyższone naciśnienie, a to też może spowodować hipertrofię, ale nie tą hipertrofię, którą mieliśmy na uwadze, że nie hipertroficzną kardiomiopatię przerostową. Nie, tu nie ma związków z tej chorobą.
A dlaczego ta choroba może spowodować nagły zgon? Bo znamy takie przypadki, gdy młody sportowiec nagle traci przytomność i umiera.
Bo wysiłek fizyczny, i jeżeli on jest bardzo duży, to u pacjentów, którzy mają kardiomiopatię przerostową i zwężenie drogi odpływu i mają takie hemodynamiczne, śródkomorowe problemy, to oni ten wysiłek może spowodować bardzo taki ryzykowny
Pamiętajmy jedną rzecz, że w przeroście mięśnia sercowego, niezależnie od przyczyny, mięsień przerasta, natomiast jest go więcej, jest jego większa masa, natomiast tętnice wieńcowe nie przerastają. W związku z czym przerośnięty mięsień jest ciągle zaopatrywany przez te same tętnice wieńcowe, co potencjalnie stwarza stałą możliwość niedokrwienia.
W tym sercu, baloniku, nie ma już tyle miejsca na tą krew do przepompowania.
To już jest efekt, tak. Natomiast jeśli chodzi o samo zachowanie mięśnia, to taki mięsień łatwiej wygeneruje groźne zaburzenia rytmu, prawda? Bo on ma ten potencjał do groźnych, przede wszystkim tutaj zaburzeń rytmu. Jest to trudny problem. A oczywiście w kardiomiopatii przerostowej, gdzie serce przerasta do środka, brakuje jamy, która by się mogła napełnić i zrobić wyrzut. To jest trochę ta różnica do serca sportowca, który bardziej się rozrasta na zewnątrz, zwiększa objętość i siłę skurczu. Taka jest różnica.
Te pacjenci, oprócz tego, że oni mają mało objętość lewej komory, też mają tak zwany inny układ komórek sercowych. I to już wszystko wiemy my to z badań morfologicznych, ale też ta choroba spowoduje u większości tych pacjentów takie blizny w śród mięśniowy, które też powodują bardzo, bardzo takie ryzykowne zaburzenie rytmu serca, które mogą spowodować nagłą śmierć sercową.
Śmierć następuje nagle. Bywa, że u sportowców, u młodych osób. Dlaczego dochodzi do tego, że ta choroba nie została rozpoznana? Przecież sportowcy są pod specjalistyczną opieką lekarską.
Prawdopodobnie trudno jest odróżnić przerost taki, jaki występuje w sercu sportowca, od kardiomiopatii przerostowej. Na pewnym etapie one mogą się trochę nakładać, ale jednak kardiomiopatia przerostowa daje objawy, a u sportowca to są po prostu mechanizmy adaptacyjne i to, które po prostu pozostają bezobjawowe. Tam jest kilka tych mechanizmów adaptacyjnych, na przykład zwolnienie rytmu serca, czy to jest przewaga nerwu błędnego. To jest adaptacja właśnie polegająca na powiększeniu jamy lewej komory i to wszystko daje razem szansę na zwiększenie wyrzutu. No to są wszystko te sporty wyczynowe, które przebiegają z takim długotrwałym wysiłkiem. Czy to będzie klasyczne, to chyba będzie narciarstwo biegowe na przykład.
Piłka nożna też.
Piłka nożna, biegi długodystansowe, wioślarstwo. Tam, gdzie ten wysiłek jest bardzo długi i przewlekły, te serca się adaptują do tego większego wysiłku. No, jest to duża wiedza, że jak odróżnić serce sportowca od patologicznych zmian. To jest ten problem.
A na czym polega operacja, którą wykonujecie w szpitalu klinicznym? Bo jesteście pierwsi w Polsce, którzy ją robią, ale wykonywana jest między innymi w Mińsku, skąd do Białegostoku przyjechał doktor Władimir Andruszczuk.
Polega na usunięciu części mięśnia, który przeszkadza wypływu krwi z lewej komory do aorty i do wszystkich narządów. Robimy to w sposób taki precyzyjny. Najpierw robimy tomografię komputerową, potem robimy 3D model w takich specjalistycznych programach do biomodelowania. I potem już robimy wirtualny zabieg, i wszystko liczymy, grubość tej przegrody międzygmorowej w każdym jej punkcie, w każdym odcinku, żeby mieć taki precyzyjny plan zabiega. I po już, kiedy już mamy te 3D modele idealnej przegrody i tego fragmentu, który musimy my usunąć, to wtedy już drukujemy na robimy taki 3D druk tych modeli i potem w sposób taki logiczny bierzemy ich do sali operacyjnej, gdzie stosujemy w taki sposób, że wycinamy tkanki i układamy do tego, żeby oni, ta tkanka mięśniowa była na wysokości igieł, które były implantowane też na wysokość tego fragmentu.
Wycinacie wszystko zgodnie z modelem 3D.
Tak.
No pan docent Andruszczyk był u nas gościem na naszym zjeździe kardiochirurgicznym w 2019 roku i wzbudził ogromne zainteresowanie kardiochirurgów z Polski. Właściwie od tego momentu zaczął się nasz kontakt, no, który zaowocował tym, że
to jest teraz pracownikiem szpitala klinicznego.
Tak.
Ja ku zadowoleniu pacjentów.
No, z pewnością. Mam nadzieję.
Czy jest to operacja bezpieczna? Bo tak fragment po fragmencie jest mięsień ten przerośnięty, usuwany.
I właśnie o to chodzi, że fragment po fragmencie.
Tak, ja mogę powiedzieć, że zaoperowaliśmy tak już, jeżeli w całości liczyć z tym zespołem, który ja opracowałem w Białorusi, ten zespół, który ja zrobiłem w Białorusi, to już ponad 200 pacjentów. I to bardzo skuteczne, bardzo i skuteczny, i bardzo bezpieczny zabieg. Co ja mogę powiedzieć, że ryzyko zgonu mniej niż 0,5% w tej chwili.
Podczas gdyby nie było tej operacji, to
to ich skuteczność jest słaba, tak.
Pacjent z taką chorobą może się spodziewać nagłości.
Tak, niestety nagłości, ciężkich objawów i bardzo niskiego komfortu życia, ale przede wszystkim nagłego zgonu. Więc to jest, ja nie znam drugiej takiej operacji w kardiochirurgii dorosłych, gdzie ktoś by stworzył model trójwymiarowy serca, następnie symulował na nim operację, a następnie tą symulację wysterylizował, kładł ją na stół operacyjny i postępował dokładnie tak z tym sercem, jak postępuje się z modelem. To jest ta rewelacja, która warunkuje i skuteczność, i bezpieczeństwo tej metody. To jest ta niezwykła nowość tej metody.
Jak długo trwa przygotowanie do tej operacji i ile już sama operacja?
No, przygotowania są na pewno dużo większe. Wszystkie badania diagnostyczne, stworzenie tego modelu, wypracowanie tego, co trzeba usunąć z tej przegrody, a co zostawić, to zajmuje najwięcej czasu. To jest kilkanaście dni. Natomiast oczywiście operacja to jest już nie wykracza poza ramy standardowej operacji kardiochirurgicznej. Czyli powiedzmy czas niedokrwienia, czas klemu artalnego to jest poniżej 2 godzin z pewnością, no, czas samej operacji to powiedzmy około 5 godzin.
Do tej pory z tej operacji skorzystało 9 pacjentów w szpitalu klinicznym, a ilu rocznie z Podlaskiego może być zakwalifikowanych do tej operacji?
To my już tak obliczyli z panem profesorem. Około 50 pacjentów rocznie z Podlasia to może być.
Tylu osobom rocznie możecie życie uratować, jeśli się do was zgłoszą.
Tak, muszą się zgłosić. Czy musi ktoś to rozpoznać? Najpierw podejrzewać, potem rozpoznać.
Wiemy, dlaczego warto to zrobić. Właśnie kto powinien do was pacjentów kierować?
Kardiolodzy. Zdecydowanie kardiolodzy. To jest taki rozpoznanie tego, podejrzenie tego nie jest trudne. Badanie echokardiograficzne jest zupełnie wystarczające, żeby wysunąć takie podejrzenie. I właściwie na podstawie tego badania w tej chwili coraz więcej lekarzy, pacjentów telefonuję do pana docenta i jest on w tej chwili rzeczywiście bardzo mocno zaangażowany w przygotowania, ocenę kolejnych pacjentów.
Tak więc jeśli słuchają nas teraz osoby chore na kardiomiopatię przerostową, to wiedzcie, że specjaliści ze szpitala klinicznego wam pomogą. Warto się z nimi kontaktować.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Jak już mówiliśmy, kardiomiopatia przerostowa jest chorobą dziedziczną. Nie mogą spotęgować jej sterydy. A jakie choroby kardiologiczne mogą powodować sterydy lub różne używki, jak alkohol, energetyki, nikotyna, narkotyki?
To te używki mogą spowodować dużo chorób. I
nie
to,
tylko kardiologicznych.
Nie można tak przeliczyć, ja tak... krótko, ale naciśnienie tętnicze, diabet, cukrzyca, przepraszam. No i dużo miażdżyca i dużo innych chorób, które...
A one wszystkie mogą dać z kolei przerost mięśnia serca, czy nie w bezpośredni sposób,
ale
w pośredni
spowodować.
Jak najbardziej tak.
A co powinno nas zaniepokoić, że możemy mieć jakieś choroby kardiologiczne?
No, każdy objaw ograniczonej wydolności wysiłkowej lub dyskomfortu w klatce piersiowej, już nie mówiąc o bólach, no, powinien sprawić, że powinniśmy się tym zainteresować. I oprócz oczywistego panelu badań laboratoryjnych, to raz w życiu około 40 każdy człowiek powinien zrobić sobie echo serca i próbę wysiłkową EKG. Nawet jako wyjściowy materiał.
Chciałbym jeszcze powiedzieć, że są alarmowe objawy do serca. Przepraszam, ale jeszcze mówię o kardiomiopatii przerostowej, że alarmowym objawem może być omdlenie. Też może być takie groźne zaburzenie rytmu serca, czy zawroty głowy. Czy duszność przy małym wysiłku. Jeśli pacjent ma te objawy i ma objawy w ciągu leczenia już od kilku miesiąców i oprócz tego leczenia ma też te objawy, trzeba zgłosić się do kardiochirurga.
Przy założeniu, że nie zażywamy dziwnych specyfików, co możemy robić, by dbać o serce?
Serce najlepiej pracuje pod obciążeniem. I to jest lepsze przepływy, lepszy rozkurcz, lepszy skurcz. I można powiedzieć, że to bardzo łatwo widać na przykładzie zwierzaków, bo jeśli sobie porównamy dziko żyjące zwierzę i takie udomowione, to taki zając ma na przykład większe serce i wydajniejsze niż królik o tej samej wadze. No i to jest taka prosta historia, w jaki sposób to działa. Inaczej troszkę wygląda serce człowieka, który pracuje przy biurku, a resztę czasu spędza w słudze pilota do telewizora, a inaczej wygląda serce kogoś aktywnego. Te serca ludzi aktywnych starzeją się później.
Czyli aktywność fizyczna, różne sporty od najmłodszych lat. Pracujmy na wielkość serca.
Tak.
Zdecydowanie tak. To jest rękojmia długiego i zdrowego życia. Wysiłek fizyczny.
A w każdym wieku warto sięgnąć właśnie do sportów?
Nie ma żadnych ograniczeń.
Ale jakie sporty, w jakim wieku? Bo nie każda aktywność fizyczna będzie wskazana dla seniora, jeżeli chodzi o dbałość o nasze serce. Bo też przedawkować nie można.
Ja bym powiedział, to zależy od seniora. Ja osobiście mam przyjemność znać i przyjaźnić się z właścicielem fitness klubu Maniac Gym, który już jest po 70, a ja mu zazdroszczę jego wydolności fizycznej, jego aktywności i jego funkcjonowania. To jest niebywałe. I on rzeczywiście im mówi, że ogranicza sobie tą aktywność fizyczną, ale raczej w zakresie czasu trwania poszczególnych rodzajów wysiłku, które on na siebie przyjmuje, niż rodzaju tego wysiłku. Czyli już starszy organizm nie jest w stanie, powiedzmy, przez pół godziny powtarzać jakiegoś ciężkiego ćwiczenia, ale przez 10 minut, dlaczego nie?
A czy chorobom kardiologicznym możemy zapobiec, łykając popularną aspirynę, czy też nic na własną rękę?
Aspiryna jest wskazana tylko i wyłącznie u pacjentów z rozpoznaną miażdżycą. U ludzi, którzy nie mają takiego rozpoznania, nie ma żadnego wskazania do aspiryny, a natomiast jest cała masa przeciwwskazań, chociażby uszkodzenie przewodu pokarmowego.
I na zakończenie jeszcze powiedzmy trochę o diagnostyce, już panowie wspominali, ale o jakie badania jeszcze warto poprosić lekarza rodzinnego, by zawczasu zacząć leczenie?
No, oprócz badań obrazowych, które w jakimś momencie życia trzeba zrobić, no to oczywiście panel badań laboratoryjnych, czyli podstawowe ocena morfologii krwi, ocena profilu lipidowego, ocena glikemii, elektrolitów. To są wszystko sygnały, które na coś nas powinny naprowadzać, jeśli są. Ale oczywiście kontrole
zwykłe
ciśnienia,
tak.
To podstawowe badanie, które każdy może w domu sobie o określonej porze nawet codziennie robić, niech to będzie taki nawyk. Nie zaszkodzi.
Tak. Trzeba robić.
Zdecydowanie.
I pamiętajmy, że profilaktyka chorób serca i układu krążenia jest skuteczna, jeśli łączy trwałe zmiany w stylu życia i wczesną diagnostykę. A jak dbać o zdrowie, mówili dziś kierownik Kliniki Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Tomasz Hirnle i pracujący w klinice dr Uladzimir Andruszczuk. Dziękuję panom za rozmowę.
Dziękuję.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.